No, wie pani co, no sprawa jest prosta. No. Kiedy jest pani pierwszy raz jako dzieciak w filharmonii, akurat na wykonaniu Mesjasza Händla, połączone chóry Radia Polskiego i Filharmonii Krakowskiej, wielkie wydarzenie, kiedy pani siedzi przy rodzicach i prąd elektryczny łazi pani po kręgosłupie, to jest jeszcze nic, ale kiedy na Halleluja wszyscy wstają. I ojciec płacze. Co więcej trzeba? Ja zobaczyłem, że sztuka to nie jest zabawa. Że sztuka tak do trzewi potrafi człowieka dotknąć. I że ja uczestniczę w czymś największym. Gdyby nie te łzy, to może bym jeszcze tam coś tam. No to po czymś takim, to jest pozamiatane, no. No pozamiatane zupełnie. I kiedy się okazało, że też podejrzewam, różne były powody wzięcia się za sztukę. Po prostu baźgrałem z radością. No to oczywiście nie robiłem tego w dzieciństwie, ponieważ miałem świadomość, że wielkość i tak dalej, to twardy się tutaj natychmiast by z tego zrobił. To nie tak. Ja teraz to rozumiem i doświadczam. Jednostkowy moment, który jest, że powiem, fundamentem, prawda? Tak to się porobiło. Odnaleźć. To jest historia rodzinna. Oni jeszcze nie są małżeństwem. Mówię, tu jest moja mama, wtedy Ludmiła Kircun i mój tato Krzysztof Bednarczyk, który pomagał mamie przygotowywać się do matury. I tak to później poszło. Tak się zakochał Bidok, że jak mama była na jakimś obozie na Mazurach, chyba w Giżycku, mój ojciec, a ponieważ mieszkał wtedy we Wrocławiu, przejechali rowerami przez całą Polskę do Giżycka, jeszcze nie z Wrocławia, ale jeszcze głębiej tam z Kotliny, i chłopcy ponoć mówili, że taki był zakochany, że strasznie gnał do przodu. I tu mamy takie, takie zdjęcia. Była kobietą spełnioną i szczęśliwą. Dzięki tacie. On mógłby zabić w jej ochronie. Ona była po prostu królową. Taka sytuacja w pociągu, kiedy no, chłopaki popili i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A mama była przeziębiona, czy chora wtedy i oni koniecznie, że musi być otwarte drzwi, czy coś i ten. I nie wiem, co ojciec zrobił, a to naprawdę to był, on był mi potąd, nie? Poniżej ramienia. Stanął i szepnął coś chłopakom. Nie wiem, co im szepnął. Pozamykani. Usiedli, a potem wyszli, bo nie wytrzymali. Musieli zrozumieć, że facet nie stroszy piórek. Zresztą lekcja od ojca. Chcesz, żeby kobieta cię traktowała jak króla? Traktuj ją jak królową. I tu bym sprzeciwiał się. Bo różne losy w życiu są. Jako artysta najwięcej zawdzięczam tacie, a jako człowiek mamie. Skromna, światła, nauczycielka języka rosyjskiego. Nas było dwie dziewczyny i dwóch chłopaków. Mama nauczyła nas troski o innych ludzi. To było coś niebywałego. I tą lekcję najpełniej przyjęły dziewczyny, Anka i Zośka. I tutaj mówię świadomie i szczerze. Ja jestem jakiś manipulant do ludzi. To, co one potrafią, to, co przejęły od mamy. Że właściwie, no, Ania już nie żyje, ale obydwie zawsze były otoczone ludźmi potrzebującymi. To była, bez tego ja byłbym podłym człowiekiem. Jestem tego pewny. Znając siebie od środka, bez tej lekcji mamy, byłbym nie do zniesienia. To aż strach pomyśleć. U nas nie było wigilii z pustym talerzem. U nas zawsze było kilka talerzy obsadzonych. A jaki ja jestem? Wie pani, że ja byłem zły na rodziców, że nie możemy chociaż jednej wigilii we własnym rodzinnym gronie spędzić? Taki byłem. I to faktycznie, jeżeli jakikolwiek jestem jako człowiek, to mam to od mamy. Absolutnie. To sobie siedzimy przy kominku.
Będzie fajnie.
O! Troszeczkę będzie trzeszczeć. To też jest odrobinka dźwięków, które już są takie miłe i przy których siedzę. Zresztą tutaj przy tym biurku, bo jesteśmy w moim gabinecie, mam kominek. Właściwie taką kozę, zwykłą kozę. Ja tutaj piszę zawsze. I rano też często, oczywiście w zimie, sobie dorzucam do pieca. Mój tato z wykształcenia był inżynierem konstruktorem. Oprócz tego, że był pastorem Kościoła Baptystów w Krakowie, to był absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Pierwszy rocznik, bo 45. Przesiedleńcy z Lwowa. I on był człowiekiem, który uwielbiał czytać, myśleć, zastanawiać się. Myśmy żyli w bibliotece, chcąc nie chcąc, ponieważ książki to była główna treść mieszkania, wszystkich mieszkań, w których byliśmy. W każdym z pokoi były regały, także nasze pokoje, które, jak już dorobiliśmy się swoich pokojów, były też z książkami i książki były wszędzie, dlatego że tato po prostu czytał. To były książki teologiczne, to była filozofia, to była literatura piękna i oczywiście książki inżynierskie i tak dalej. Więc, no cóż, no, tato uwielbiał zadawać pytania sobie samemu i światu i czytać, czyli słuchać mądrych ludzi, co mieli do powiedzenia. Mieliśmy taki cudowny obyczaj rodzinny. Tato podnosił coś z ziemi i tłumaczył nam, jak to jest skonstruowane. Albo na przykład brał szyszkę i opowiadał, jak ona jest zbudowana i dlaczego jest tak zbudowana. Z tej szyszki przeszedł do oczywiście nie podniesionego z ziemi, tylko wyobrażonej skorupy żółwia i tłumaczył, jak to tam jest wszystko porobione. Nie zapomnę nigdy takiego zdarzenia, jak tato nas przekonał, że kłos zboża jest bardzo ciężki i że stosunek przekroju tego źdźbła do długości tego źdźbła i ciężaru jest potworny i że wymaga najwyższej inżynierii, żeby człowiek mógł coś takiego zrobić, prawda? I tłumaczył takie, w dzieciństwie poznałem takie pojęcia jak zmęczenie materiału. No. Generalnie u nas się rozmawiało przy stole zawsze i nie było większego grzechu niż spóźnić się na posiłek. Wtedy dostawaliśmy mentalnego strzała od ojca. Nie bił nas niestety, chociaż wolelibyśmy, żeby już nam dał klapsa i dał nam święty spokój i przestał nas moralizować, bo można było zwariować od tego, ale on wtedy mówił: dom to nie hotel, jak nie masz czasu, do hotelu. No i co tam słychać? Co tam było? A, no tato ten, a, to ciekawe. I stąd chyba się to wszystko wzięło. Pozwolę sobie, chociaż nie pierwszy raz to mówię, wspomnieć jeszcze jedno wydarzenie. Ono wyjaśnia wszystko. Odwiedzaliśmy rodzinę w Krowicy Hołodowskiej, to jest przy granicy z Ukrainą, ponieważ tato urodził się w Rawie Ruskiej tuż za granicą, potem mieszkali we Lwowie, a wujostwo czy kuzynostwo tutaj zostali po tej stronie. To była zima, uciekł nam PKS, czyli dawny autobus, i musieliśmy kilkanaście kilometrów z Hołodowskiej do Lasowej przejść na piechotę. Ja z tatą szedłem, był mróz, była piękna noc, taka czysta, mroźno tak było. Ach, to było pięknie. I tego nigdy nie zapomnę. Spójrz, Andrzejku, na te gwiazdy. Nie starczy mi życia, żebym poznał jedną z nich. I poszliśmy dalej. On to powiedział tak normalnie, nie? Ja temu nadałem teraz taką kiczowatą dramaturgię, no bo ja się wzruszam natychmiast. Jak to? Oczywiście to zdanie ja sobie, znaczy wagę tego zdania ja sobie uświadomiłem już jako facet, a nie jako dzieciak. No co, no, no jest dużo światełek, no i to. I to jest wszystko o tym, a skoro się ma takich ludzi, którzy do czegoś dążą, poszukują, pytają, to chyba stało się oczywiste, że ja to też robię, chociaż na swój artystyczny sposób. To są moje korzenie, absolutnie. Ale są też inne korzenie, naprawdę. No, jako jednego z mistrzów muszę opowiedzieć o Alfredzie, starym Mazurze, który był przegarnięty przez moich rodziców i mieszkał tam na dole. Miał swój pokoik. To był człowiek po mocnych przejściach, po wypadku w kopalni. Człowiek zaburzony psychicznie. Ale to był człowiek, który był moim idolem i to był człowiek, który był moim mistrzem. Oczytany. Lepiej po niemiecku chyba czytał niż po polsku. Z takim niemieckim uporządkowaniem samego siebie. Skromny, bezpardonowy. On też był jednym z tych ludzi, który nauczył mnie szacunku do ludzi chorych. On był moim przyjacielem. Pozwalał mi tam jakieś pieczątki kolorować. Tak żeśmy spędzali czas. Miał różne wariackie pomysły. To też mi jakoś fascynowało. On był maniakiem ewangelizacyjnym i mieszał coś z czymś i to jadł. Pożywienie, które kosztowało najtaniej, żeby jak najwięcej pieniędzy z renty móc przeznaczyć na kupowanie traktatów religijnych. Ale kiedyś usłyszał, że we Francji jedzą ślimaki. Myślę, o, a to jest za darmo. Więc poszedł na Skałki Twardowskiego, przyniósł taki potężny wór ślimaków, winniczków. Tego był cały wór. No i zamierzał coś zrobić z tymi ślimakami i wsypał to wszystko do takiego wielkiego, podwójnego zlewu. Ale jakieś go natchnienie wzięło i poleciał coś tam kombinować dalej, nie wiem, czy ewangelizować, czy graj. On cudownie na harmonijce grał. Poniosło go. Zapomniał o tych ślimakach. Proszę pani, moja mama schodzi na dół do tej kuchni takiej. Ani jednego ślimaka w zlewie. Wszystkie od podłogi do sufitu na tych wykafelkowanych białych ścianach. Czy pani zna piękniejsze environment? Akcja artystyczna pierwszej wody, absolutne. Kochany człowiek. W tym momencie zacząłem że tak powiem, nadmiarowo baźgrać. Nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo to się jakby post factum okazuje. W którymś momencie ktoś mojej mamie powiedział, słuchaj, a ten Andrzejek tak rysuje, może byś go gdzieś tam posłała na jakieś coś albo coś. To była moja strefa, do której nikt nie miał prawa wejść. Kartka, coś. I ja sobie robiłem, co chciałem. I to mnie cieszyło bardzo, to, co robię. I pozytywna reakcja jest fundamentalnie ważna. No, nie znam ani jednej negatywnej reakcji do mojego baźgania ze strony moich rodziców, czy dziadków, czy kogokolwiek. I znajdowałem w tym rysowaniu jakąś taką sferę wolności i fascynacji. I może to też wpłynęło na mnie, że to stało się częścią, taką integralną jakby sposobem bycia. O, bardzo wcześnie. Bardzo wcześnie sprawa była wygodna dla rodziców, bo nie mieli kłopotów żadnych z prezentami dla mnie. Czy na urodziny, czy pod choinkę, czy jakikolwiek inny. Było wiadomo, co mi kupić. Nie trzeba się było zastanawiać. Czyli kredki, czyli farbki, czyli jakiś kartonik i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś moja mama chciała mi zrobić prezent, jak już byłem w liceum plastycznym i poszła do sklepu związkowego dla plastyków. Tam się tylko na legitymację kupowało związku. Nie wolno było tak kupić, bo to były zachodnie jakieś takie perełki. Przyszła jak to mama, mówi pani, ale tu trzeba legitymację. No nie mam, ale synek tam tak ten. Pani się tak rozczuliła, że jej tam sprzedała, co tam wybiśliła dla mnie i to był skarb taki, że rany. Zresztą ja mam trochę tych rzeczy z tamtych czasów. Trochę naruszymy te rejony, ale bardzo proszę, 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 tutaj. Niech pani pozwoli. Zatrzymajmy się tutaj, a ja pani przyniosę. Jedna z najstarszych rzeczy, która się zachowała dzięki temu, że mój dziadek to oprawił. Ja tu miałem chyba, a to już jest późniejsze, chyba miałem z 16 czy 17 lat. Robiłem kopię z czarno-białej reprodukcji obrazu przedstawiającego cierpienie świętego Hieronima. Z takiej sowieckiej książki o twórczości zachodniej kultury. I to u mnie zostało z takich rzeczy najstarszych, muszę powiedzieć. I tu jeszcze jakiś taki, o, to będzie młode. To jest bardzo młode. Na podwórku, gdzieś pod Krynicą sobie siedziałem i rysowałem takie wejście do stajni. Jeszcze pamiętam zapach tej stajni. Jak. To były odchody zwierzęce zmieszane ze słomą, czyli tak zwana gnojówka. Ja to wspominam jako miły zapach. Zapach krów. Czy świn.
Czyli świat, który powoli mija.
Tak, no oczywiście, bo teraz to wszystko jest przemysłowe. Dzisiaj już takiej wsi nie ma jak kiedyś, prawda? Tu mam takie, to mam jeszcze z liceum plastycznego. Pierwsza próba linorytu, mój autoportret. Na przykład takie teraz mi wpadło pod rękę. Ja doprowadzam tylko na krawędź uchwytności. Nie istnieje jedna interpretacja moja. I ja w ogóle nie wierzę w takie rozumienie dzieła sztuki, że autor wiedział, jak to powiedzieć słowami i odbiorca musi się dowiedzieć, co ma zobaczyć. Co więcej, ja się sprzeciwiam takiemu traktowaniu sztuki i odbiorców. To jest zniewolenie odbiorców. To jest coś takiego jak sowiecka przewodniczka, która nie dość, że nie pozwoliła mi iść tam, gdzie chce, to jeszcze mi kazała patrzeć tam, gdzie ona chce i jeszcze mi mówiła, czym jest to, co widzę. Oczywiście mówię o przewodnicy sowieckiej, bo to jest wydarzenie faktyczne z mojej młodości. I faktycznie to, co ona mówiła, było formą niewolenia, a nie otwarciem drzwi wolności, to stań przed tym i zrozum, co ja robię. Ja daję kompozycję, układ języka wizualnego, oddaję do dyspozycji odbiorcy. Ja cały czas szukam, jak opowiedzieć o moim świecie, o świecie, w którym żyję. Twierdzę, że najpełniejszym realizacją tego założenia stała się faktycznie motyw labiryntu i postać Minotaura. Udało mi się znaleźć sposób opowiedzenia o świecie, który jest potwornie przegęszczony, zagmatwany, wszystko jest z wszystkim zlinkowane. I zacząłem budować właśnie takie kompozycje, takie układy, takie rysunki, które miały spełnić rolę opowiadania o świecie, w którym jest nas bardzo dużo, jest wszystkiego pełno, w którym każdy ma swoją nić Ariadny. I w końcu odkryłem, ale to dzięki tej pracy nad labiryntem i Minotaurem, odkryłem, że błądzenie jest cudowne, że robienie pomyłek jest naszą wolnością, fajne. Stworzyłem komiks. Okładka komiksu wygląda tak. To jest mój labirynt. Druga część labiryntu wygląda tak. Nie ma ani jednego wolnego miejsca. Jest przepełnienie wszystkim. Wszyscy są z sobą okablowani. W tym tłoku, jak w metrze tokijskim w godzinie szczytu, przypadkowo z sobą zderzeni gadamy i toczymy opowieść o świecie. I podobnie młodzi dzisiaj, to jest ich tempo, to jest ta umiejętność działania na 17 kanałach jednocześnie za cenę niemożności długoterminowego realizowania jednej ścieżki. Oni znaleźli sposób życia w tym labiryncie. I ja opowiadam o tym labiryncie, ani im mówiąc, że jest bardzo fajnie i bezproblemowo, ani że jest fatalnie. Nie oceniam tego. Udało mi się zrozumieć swój świat lepiej przez to, co zrobiłem. No. Nie wiem, dlaczego tak jest, że cały świat pcha mi się do oczu i do umysłu, nie pytając o moją wolę, cudownościami, ohydami, a przede wszystkim w formie zagadek, nieuchwytności. To tak, pokaże się i tam się wymyka natychmiast i tak dalej, i tak dalej. A ja chciałbym coś zrozumieć. Tak dla siebie po prostu, nie? Po prostu zrozumieć to. Nie, żeby potem z tego zrobić jakąś korzyść, z tego zrozumienia. Może to takie samolubne jest działanie, że pracuję od świtu do nocy, żeby coś uchwycić z tego wymykającego się nieustając. Nie jestem produktem moich rodziców. Ja jestem sobą. Natomiast jestem, najprościej mówiąc, jestem ich dłużnikiem. Kiedy jakby musiałem stanąć sam na własnych nogach, nie mówię o finansach i tak dalej, tylko mentalnie, to zrozumiałem, co dostałem. Bo wtedy to było normalne i oczywiste. Ja nie wiedziałem wtedy, że może być inaczej. Myślałem, że tak wszyscy mają jak ja. A później się zorientowałem, że po prostu no dostałem po prostu bogactwo, absolutnie bogactwo. Po prostu no są rzeczy, które człowiek zrobi i dorobi się tych rzeczy, a są rzeczy, które dostaje z niewiadomych powodów, bo nie ma żadnego powodu, żeby akurat to, a ja wiem, że ja jestem szczęślarzem, to Boże drogi. Tylko gaściami brał i nawet nie wiedział, co bierze. No tak było. Natomiast w wielu sprawach się z nimi dzisiaj bym nie zgodził. Gdybym dzisiaj miał to analizować, to bym powiedział tak. Mamo, rozumie wszystko, ale nie możesz pomagać ludziom za cenę samej siebie. Nie możesz zniknąć w ludziach, to bym jej powiedział dzisiaj. Nie? Trudno by było coś takiego powiedzieć. Ona nie miała własnego życia. Nigdy. A co do taty bym zanegował, to nie zgodziłbym się z tym, co on zrobił. On był świetnym, genialnym konstruktorem. W latach 50., nie będąc członkiem partii, nie będąc w żadnych układach, stawiał dom na Krzykach we Wrocławiu z pensji. I to wszystko rzucił w cholerę, ponieważ prosili go, żeby został pastorem w Krakowie. A ja się pytam, czy bycie inżynierem to nie może być służba dla przedpierwszego. Tutaj bym się z nim nie zgodził. I dlatego postanowiłem, że ja nie mam obowiązku troszczenia się o trzutkę, chociaż tradycja taka, ponieważ moi ludzie są w środowisku artystycznym. To są moi ludzie. To jest moja przestrzeń, a nie to. Ja się nie czuję gorzej, że nie jestem pastorem. A w tamtych czasach on jeszcze był produktem trochę tego, że albo robisz dla pieniędzy, albo służysz Bogu. A on nie patrzył na pieniądze w ogóle. Nie wiem, jak on to robił, ale jakby nie interesowało go robienie pieniędzy. I to jest cudowne. Za to jestem wdzięczny. Powiem pani więcej. Kiedyś mogłem sprzedać obraz pierwszy raz w życiu, w czasie studiów, za granicę. I się napalił facet, jakiś przyjaciel ojca. I cudo, piękne, cudowne. Andrzeju, to ile byś chciał za to? Wtedy wszedł tato. I mówi tam, John czy Stevie, come here, we have to talk. No i wrócił ten facet, mówi, Andrzej, to następnym razem. Ale przecież ja już nie byłem dzieciak, nie? Ja już byłem na studiach. No i pytam się, co ci ojciec powiedział? On mi powiedział, że ty teraz nie masz czasu na sprzedawanie, ty masz studiować. Jak będziesz potrzebował pieniędzy, to on ci da. I mi zakazał. No, i złamał moją karierę po prostu. Absolutnie złamał moją karierę. Mogłem zacząć sprzedawać już na studiach, a powiedział, że to nie jest czas na handel, tylko na studiowanie. Mam się zająć studiowaniem. Skubaniec mnie znał. A ja mam kłopoty ze sprzedawaniem, bo ja nie jestem taki artysta, że mu tam wszystko w nosie i tak dalej. Mi to strasznie przeszkadza, bo ja zaczynam myśleć, jakby to zrobić. Nie? Dlatego tak ukształtowałem swoje życie, ktokolwiek, jakkolwiek, cokolwiek kształtuje. Wiem, że to jest nadużycie, co mówię. Że żyję z czego innego, a nie ze sztuki. Ja to świadomie zrobiłem. Ja jestem naprawdę dobrym nauczycielem. Ja mogę tak żyć z tego. Mam na to dowody. A sztukę lubię, jak powiedziałem, sprzedawać, natomiast nie muszę. Podejrzewam, że jakiś taki rys w moim charakterze jest, że nie nadaje się na dobrego artystę komercyjnego. Były czasy, kiedy sprzedawałem bardzo dobrze. Już jako dorosły. Naprawdę spokojnie. Ale też to się skończyło, ponieważ kontrahent zażądał ode mnie wycofania się ze zmiany, na którą miałem ochotę. Koniec kariery, bo nie byłem w stanie. Nie, że byłem taki dzielny, że nie, tam co tam pieniądz. Nie, ja lubię pieniądze. Ale po prostu ja zobaczyłem, że ja nie jestem w stanie tego zrobić dla niego. Żebym sobie w twarz nie spojrzał. I powiedziałem, no dziękuję, ale pozostanę przy swoim. I zostało to. No to tak to się moja kariera kształtuje.